Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Pandemia sprawia, że siedzimy w domu i tyjemy. Nie wszyscy oczywiście, ale znaczna część społeczeństwa. Nie wszyscy lubią ćwiczyć w domu, zamknięte są nadal siłownie i akwaparki. Natomiast już od 12 lutego w reżimie sanitarnym otwarte są m.in. baseny. Otwarte są także obiekty sportowe na wolnym powietrzu. Na jakich zasadach działają baseny? Gorzowianie mogą stracić parę kilogramów w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka. Jest z nami prezes zarządu tego centrum, Joanna Kasprzak-Perka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze.
I rzeczywiście korzystają gorzowianie z możliwości tej, jaką daje właśnie chwilowe przynajmniej poluzowanie obostrzeń?
Tak, wskazuje na to frekwencja, którą mierzymy codziennie i w układzie również weekendu. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, nasza część rekreacyjna, która ma definicję akwaparku, jest zamknięta, ale z tego basenu sportowego rzeczywiście oprócz sportowców, którzy wiadomo mogli już wcześniej korzystać, dołączyli klienci indywidualnie i jest ich naprawdę sporo. Ale to, co muszę powiedzieć, sytuacja, jaką obserwujemy, oczywiście bardzo ją monitorujemy, to jest to, że robią to właśnie w reżimie sanitarnym i w dystansie. Jednak byli spragnieni tej aktywności fizycznej i jak już była zapowiedź wcześniejsza na konferencji, że będziemy otwierali baseny, to mieliśmy mnóstwo pytań, kiedy w końcu możemy przyjść na basen. Mam nadzieję, że ta sytuacja po 28 lutego będzie równie sprzyjała temu, że jednak te baseny sportowe, przynajmniej sportowe, będą otwarte.
Powiedziała pani w reżimie sanitarnym, ale chyba bez maseczki pływamy, tak?
Same pływanie oczywiście odbywa się bez maseczki, natomiast w całej tej części, gdzie mamy bliskość ze sobą, a więc na holu, przed kasami, w przebieralniach, aż do momentu natrysków, jesteśmy w maseczkach, maseczki zostawiamy w swoich szafkach i dopiero wtedy, idąc pod natrysk i już na halę basenową, no tu już tej maseczki nie musimy mieć, ale musimy pamiętać, że mamy utrzymywać między sobą odległość, przynajmniej 1,5 metra.
Również na torach?
Tutaj właśnie ograniczyliśmy liczbę osób, nie wszyscy byli z tego zadowoleni. Możemy przyjąć na basenie sportowym znacznie większą liczbę klientów i sportowców, ale w związku z tym właśnie, żeby ten dystans mógł być zachowany, przyjęliśmy tylko, że w ciągu godziny na nasz basen sportowy może wejść 120 osób. To też chodzi o to, żeby te szafki, gdzie są w przebieralniach, no była zachowana ta odległość i również na tych torach. Oczywiście kiedyś pójdzie to na to, że jeden obok drugiego. Natomiast pamiętajmy, że woda jest bezpieczna, jeśli chodzi o baseny. Tak? My w reżimie sanitarnym jesteśmy od zawsze i tak jak wszystkie baseny w Polsce, tak samo i my badamy tą wodę i no, woda na basenie jest bezpieczna. Tak? Ona tutaj nie jest tym nośnikiem.
Tym bardziej, że chlapiemy i te wirusy niestety nie są w stanie się utrzymać. Znaczy niestety dla wirusów, dla nas to bardzo dobrze. W każdym razie zapytanie jest też takie, bo basen sportowy kojarzy się od razu z jakąś głębokością. To tylko umiejący pływać chyba mogą przebywać.
Tak, generalnie w regulaminie mamy umiejętność podstawową wejścia na basen sportowy, który ma 2,0. Jest umiejętność pływania, ale basen sportowy Słowianka ma też 2 wypłycenia po metr, gdzie można przyjść również z dziećmi. Ale oczywiście muszą być pod nadzorem, również pod opieką, tak? My zapewniamy opiekę ratowniczą, natomiast rodzice mogą też skorzystać z tego wypłycenia metr. I zresztą z tego wypłycenia korzystają też uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, bo jak wiemy, dla nich zajęcia treningowe to są zajęcia lekcyjne.
A jak państwo organizują wstęp, to co, trzeba czekać, aż ktoś wyjdzie przed basenem? Czy można gdzieś zorientować się drogą na przykład, nie wiem, wizualną, poprzez podgląd kamerą?
Dziękuję za to pytanie. Kamerą nie, ale grafiki, nasi klienci od lat już wiedzą, że na stronach internetowych mamy codziennie umieszczany dzień przedtem grafik, kiedy mamy szkołę, które tory są wolne, to też pozwala zaplanować swój czas, kiedy go wybieramy. Natomiast jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, tutaj w zasadzie basen jest tylko dla klientów indywidualnych. Sportu jest bardzo mało, a w ten pierwszy weekend w ogóle nie było zajęć sportowych, tylko i wyłącznie klient indywidualny, no bo chcieliśmy go jakoś nagrodzić. To są nasi klienci, którzy no, mają wykupione u nas usługi i są wiernymi klientami.
Oprócz basenu jeszcze jest lodowisko, tak? Jeszcze jest, czy się już przetopiło?
Nie przetopiło się, aczkolwiek rzeczywiście pogoda jest taka, już robi się ciepło, ale my utrzymujemy oczywiście lodowisko w temperaturze, która pozwala na to, żeby można było z niego korzystać. Myślę, że przy takich temperaturach jeszcze do końca marca, jeśli będziemy mogli nadal chodzić, to będziemy mogli korzystać. Jeśli chodzi o zainteresowanie lodowiskiem, no to muszę powiedzieć, że lodowisko wygrywa nad basenem. Może tych osób jest, możemy wpuścić mniej ze względu na tafle i także te miejsca wspólne. Cały czas mówimy tu o kasach, o przebieralniach. Tylko 90 osób może wejść w ciągu godziny na lodowisko. Chodzi o to tutaj właśnie, żeby na tej tafli zapewnić ten dystans. No, przed lodowiskiem w ostatni weekend ustawiały się kolejki, ale muszę powiedzieć, że nasi klienci, nie tylko gorzewianie, bo mamy klientów z różnych regionów, no,
chociażby z Zielonej Góry, bo tutaj nie ma lodowiska.
Dali test taki na tą odpowiedzialność, bo przecież my się nie ochronimy, jeśli się wzajemnie nie będziemy chronić. I my to przypominamy, może czasami jesteśmy bardzo stanowczy, bardzo restrykcyjni w zakresie tych maseczek, dezynfekcji, ale trzeba pamiętać, że no, nie chcielibyśmy, żeby było wzrost tych zachorowań. Musimy też pamiętać, że chronimy naszych pracowników, naszej spółki, tak? Więc no, tu jesteśmy restrykcyjni. Ale przez to, że zwiększyliśmy oczywiście też obsadę tych pilnujących, no do tej pory tak nie było, kiedy nie było pandemii. No dzisiaj jest pani, która wpuszcza po prostu ilość klientów po to, żeby w tych holach nie tworzyły się kolejki, tak?
Własne łyżwy trzeba mieć?
Poczekać, to na zewnątrz.
Własne łyżwy trzeba mieć?
Można mieć własne łyżwy. Wielu naszych klientów ma je, bo już się wychowali na Słowiance i przychodzą tu już każdy sezon. Natomiast można je wypożyczyć. One też, bo łyżwy są dezynfekowane, tak samo jak kaski. W zasadzie szafki po każdym wyjściu klienta jest regulamin, że trzeba ją otworzyć z dezynfekcją. No, to są te dodatkowe rzeczy, które wcześniej były robione w układzie godzinnym, a teraz robi się po każdym kliencie.
W każdym razie, do kiedy państwo jeszcze mogą, do jakiej temperatury, może tak zapytam, mogą państwo utrzymywać to lodowisko?
Jeśli chodzi o nasz system chłodzenia, który mamy, to do temperatury plus 15 w ciągu dnia możemy utrzymać. Najgorszą, bo jesteśmy, tak jak pan słusznie zauważył, lodowiskiem, które jest tylko przykryte, bo jest na otwartej powierzchni. Dla nas te dwa czynniki atmosferyczne najgorsze to jest wiatr i deszcz. To są te rzeczy, co powodują nam, że tą taflę lodu musimy w sposób szczególny pielęgnować. Ale przy tych plus 15 jeszcze jesteśmy w stanie przyjmować klientów, jeśli będą chcieli.
W niedzielę ma być słońce i 15, właśnie koło 15 stopni, także będzie okazja jeszcze się pobujać na tym lodowisku. Dziękuję,
tak, pani. Zapraszamy, ale w reżimie.
W reżimie sanitarnym oczywiście. Dziękuję bardzo. Prezes zarządu Joanna Kasprzak-Perka, prezes zarządu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianka w Gorzowie była naszym gościem. A my przenosimy się już do Zielonej Góry, do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Przepraszam, do Dżonkowa w Dżonkowie, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dżonkowie. Jest z nami Anna Sulima-Jagiełowicz, kierownik do spraw sportu i promocji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tutaj basenu chyba nie ma, przepraszam, lodowiska nie ma, tak? Ale basen za to jest.
Lodowisko było jeszcze dwa dni temu.
No tak.
Stworzyliśmy naturalne lodowisko, którego, można powiedzieć, autorem był dyrektor Bogusław Sułkowski. To lodowisko cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, ale niestety jest to typowo naturalne lodowisko i niestety warunki atmosferyczne nie pozwalają na to, aby ono nadal funkcjonowało.
Synoptycy zapowiadają, że nadejście z powrotem mrozu, być może się jeszcze uda stworzyć jakiś lód, ale basen jest czynny, tak?
Tak, zapraszamy na pływalnię. Co prawda powiem od razu, że zarówno dzisiaj, jak i w dniu jutrzejszym mamy awarię na terenie całego ośrodka. Niestety pękła rura i jest to naprawdę bardzo, można powiedzieć, intensywne prace, jeżeli chodzi o
załatanie tej rury, tak?
Usterki. I obiekty zarówno dzisiaj, jak i jutro będą nieczynne, natomiast od soboty oczywiście zapraszamy państwa do korzystania z pływalni. W soboty jest ona czynna od 8 do 20 w niedzielę od 10 do 18 i dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 7 do godziny 22. Tutaj wydłużyliśmy czas funkcjonowania naszego obiektu, aby klienci indywidualnie mieli możliwość skorzystania z tego obiektu przede wszystkim w godzinach wieczornych, bo wiadomo, jeżeli mamy jakieś luki w ciągu dnia, no to wszyscy pracują. Natomiast tutaj się otwieramy na klientów indywidualnych, wydłużając ten czas pracy obiektu.
Basen olimpijski oczywiście zamknięty jeszcze za zimno, tak?
Tak, planujemy otwarcie basenu olimpijskiego od 10 kwietnia. Ale pod warunkiem, że zgłoszą się grupy sportowe, które będą wynajmowały obiekty na terenie naszego ośrodka. Natomiast w momencie, kiedy przeanalizujemy i tych grup nie będzie zbyt wiele, to ostatni weekend kwietnia pływalnia olimpijska już będzie czynna.
A w jaki sposób możemy wybrać się na ten basen? Możemy gdzieś sprawdzić, zapisać się wcześniej, żeby nie jechać i nie czekać, bo jak wiem, tam dużo, zbyt wiele miejsca, wiele osób wejść nie może.
Posiadamy aktualnie pływalnię 25-metrową, 4-torową i tak jak pan redaktor wspomniał, zbyt wiele miejsca nie ma na tej pływalni, natomiast staramy się godzić zarówno sport wyczynowy, jak i właśnie pobyt klientów indywidualnych. Bardzo łatwo można sprawdzić. Wchodzimy na stronę www.drzonkow.pl. Tam jest taka czerwona strzałka, którą od razu widzimy. Wchodzimy w tą strzałkę i mamy dostępność obiektów. I tam wchodzimy właśnie w pływalnię krytą 25-metrową. I mamy czarno na białym, które godziny, który dokładnie tor jest wolny w danym bloku czasowym.
Można zarezerwować sobie właśnie zdalnie online?
Poprzez maila, który jest również podany na stronie, można zarezerwować tor. I
na konkretną godzinę, tak?
Na konkretną godzinę dany tor i są na przykład klienci, którzy to czynią praktycznie systematycznie. Także też zapraszamy. Wiadomo, że to więcej kosztuje rezerwacja takiego toru na wyłączność, bo to tu mówimy o rezerwacji toru na wyłączność. Natomiast jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, to praktycznie korzystają z tego naszego systemu Drzonków. Tak jak powiedziałam, wchodzimy na stronę www.drzonkow.pl, klikamy na czerwoną strzałkę, wówczas nam się pojawia informacja o pływalniach, klikamy w pływalnię krytą 25-metrową i wówczas mamy już wgląd 100%, w którym bloku czasowym jest ten obiekt dostępny.
Ile jednorazowo może tam wejść osób?
24 osoby.
To za dużo.
Po 6 osób teraz, jeżeli mówimy o klientach indywidualnych, bo inaczej traktujemy grupy zorganizowane, sport wyczynowy, który do tej pory normalnie trenował, tak? Do 11 lutego włącznie sportowcy, którzy posiadają licencje, są w kadrach narodowych, czy też dzieci i młodzież, która uczestniczy w współzawodnictwie dzieci i młodzieży, do tej pory normalnie korzystali z każdego obiektu. Natomiast tutaj klienci indywidualnie również od 12 lutego mogą korzystać z oferty ośrodka i korzystać z naszej pływalni.
Dziękuję bardzo. Anna Sulima-Jagiełowicz, kierownik do spraw sportu i promocji Wojewódzkiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dużo więcej miejsca, natomiast do pływania jest na pewno w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Jest z nami Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Państwo z pewnością mają dużo więcej niż 24 osoby, które może pomieścić Drzonków na swojej pływalni.
Znaczy, no my przyjęliśmy zasadę, że dwa razy więcej, bo mamy dwa razy więcej torów, więc przyjmujemy na CRS-ie dwa razy więcej osób też wprowadziliśmy podobne ograniczenie, którego co prawda nie narzuca nam pan premier, że 6 osób na tor, natomiast no przyjęliśmy zasadę taką z jednej strony, że tak było wcześniej przy obostrzeniach, a poza tym no też komfort pływania jest większy, chociaż przy 6 osobach na torze już ciężko mówić o komforcie pływania. Natomiast też mamy nauki pływania, ale one są w tych godzinach, w których państwo jesteście przeważnie w pracy, więc to 2 tory, 4 tory czasami są wyjęte z użytku, brzydko mówiąc, więc przepraszam. więc w tym czasie jest trochę trudniej popływać. Natomiast no, basen w tej chwili, tak jak powiedziałem, 48 osób może pływać i zdarzyło nam się, że już było nawet 48 osób jednorazowo na basenie, więc jest duże zainteresowanie do tego, żeby pływać, ale pamiętajmy też o tym, że w godzinach popołudniowych, wieczornych są godziny dostępne na basenie przy ulicy Wyspiańskiego i na tym basenie też się pojawia coraz więcej osób, bo wczoraj bodajże o którejś godzinie było 15 osób pływających, też to ta ilość chętnych się zwiększa.
A jak sprawdzić wolność, zajętość torów, bo wybrać się można oczywiście, a można również odstać swoje i nie dostać się na basen.
Nie ma takiego zagrożenia w tej chwili. Na tą chwilę to jest to płynne, także jeżeli jest tam 48 osób na basenie, to myślę, że po chwili. Jak na razie jeszcze nie było tak, żeby ktokolwiek oczekiwał w kolejce i czekał, aż ktoś wyjdzie. I myślę, że tak pozostanie. No, trzeba tutaj się ewentualnie uzbroić w krótką cierpliwość, ale na tą chwilę nie ma takiego niebezpieczeństwa. To sporo osób przychodzi o 6 rano, później od godziny 8 do tej 14-15 tak jest zdecydowanie mniej osób, a później już po pracy jest ta większa grupa osób. Także jeżeli ktoś chce pływać, to te godziny 15 są takie dosyć fajne. No i później ewentualnie już te końcowe godziny, czyli przed 20 trzeba wejść, żeby popływać.
Wspomniał pan o reżimie sanitarnym. Oprócz ograniczenia ilości osób, jeszcze jakieś inne działania są podejmowane?
Wie pan, to są wyznaczone miejsca, czyli te 2 metry odstępu plus rozdzielenie szafek, czyli jest bodajże co 8 szafka jest do dyspozycji. Także takie drobne rzeczy. No i przede wszystkim apele, tak? To wie pan, co obostrzenia, które są wprowadzane na konferencjach prasowych i tak dalej, nie będą, że tak powiem, niczego nie przyniosą, jeżeli sami nie będziemy tego respektowali. Myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Koronawirus szaleje. Sam jestem w tej chwili trochę pod bramką, brzydko mówiąc, bo mam chorych rodziców. Sam wcześniej to przeszedłem, więc ja staram się trzymać tych zasad, które są nam podpowiadane czy wprowadzane, ale przede wszystkim lekarzy słuchać, którzy tutaj no, mają wiedzę na ten temat i też apelujemy każdorazowo, czy wywieszamy tu piktogramy, czy prośbę o to, żeby te odległości zachować. Każdy musi gdzieś tam w granicach rozsądku to robić i wówczas będzie łatwiej. No, patrzę za okno, to niestety kolejka do punktu poboru wymazów się zwiększyła w ostatnich dniach i mam nadzieję, że to nie wpłynie nam tutaj znowuż na otwarcie obiektów, a pamiętajmy o tym, jak będziemy sami się pilnowali, czy nie tylko na basenie, ale wszędzie, gdziekolwiek się pojawiamy, to ta zachorowalność będzie mniejsza i wtedy te obiekty będą nie zamykane, a otwierane. Także i to jest najważniejsza rzecz. No, największym obostrzeniem powinien być własny rozsądek każdego z nas.
Tam jest u państwa tylko i wyłącznie ta część pływacka otwarta, tak? Ten basen.
Tak, tak, tak. Tylko i wyłącznie część pływacka, ponieważ nie ma zgody rządu na to, żeby otwierać pozostałą część basenu.
Czyli żadna inna rekreacja nie wchodzi w grę, tylko ewentualnie możemy przyjść, popływać i do domu, tak?
Tak, tak. Brzydko mówiąc, rozmawiałem z jednym z klientów. Zapraszamy serdecznie popływać i szybciutko do domu albo do innych zajęć po to, żeby nam głowa trochę odpoczęła, bo ja cały czas jestem zwolennikiem tego, żeby w granicach rozsądku udostępniać obiekty sportowe i dawać możliwość ludziom, żeby mogli zamiast do marketów czy w innych, z całym szacunkiem dla marketów, ale żeby tu przyjść, się wyszaleć, wyszumieć trochę tego wysiłku fizycznego na naszych obiektach, trochę tego potu zostawić po to, żeby głowa trochę odpoczęła, żebyśmy byli spokojniejsi, bo wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Ten sport myślę, że może nas w wielu przypadkach ratować. Dlatego mówię, przyjść, popływać, przypłynąć swoje tutaj setki czy metrów, czy jak to rano bywa kilometry. I wtedy ze spokojniejszą głową możemy wrócić do zajęć codziennych.
Takich warunków jak w Gorzowie nie ma lodowiska, które można utrzymywać do 15 stopni w plusie.
Wie pan co, ale co z tego, żebyśmy mieli takie lodowisko, jak lodowisko można było otworzyć dopiero tydzień temu. Także to też te lodowiska wszystkie były tak pozamykane. Mhm. A na dzień dzisiejszy przy tej temperaturze i przy opadach deszczu to nawet przy temperaturze 3 stopni lodu nie da się utrzymać, bo woda go roztopi. Także tu nie ma na to, nie mamy na to żadnego wpływu. Natomiast no, wszystkie obiekty były pozamykane, więc nawet to, gdybyśmy mieli lodowisko, to by nam niczym nie pomogło.
Dziękuję panu bardzo. Naszym gościem, przypomnę, dziękuję, był Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawialiśmy o treningu, treningu ciała, a teraz porozmawiamy o treningu głowy. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim miała szczęście większe niż baseny. Dłużej, wcześniej została otwarta. Jest z nami dyrektor Sławomir Szendwald. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jak powiedziałem, nie tak jak baseny, dużo wcześniej zostaliście otwarci. Jak funkcjonuje teraz biblioteka w tym reżimie sanitarnym?
Tak, 30 listopada, przypomnę, to był poniedziałek, to było drugie otwarcie bibliotek jako jedynych instytucji kultury, które mogły otworzyć się w pewnym zakresie. W zasadzie dla nas prawie, że w pełnym, tylko poza tym, że imprezy kulturalne nie mogły się odbywać na miejscu. A było to możliwe dzięki przede wszystkim temu, że mamy w Gorzowie Wielkopolskim budynek Biblioteki Wojewódzkiej, bardzo nowoczesny, systemem nawiewowo-wentylacyjnym, nawiewowo-wywiewowym i jeszcze z filtrowaniem powietrza. Zatem te warunki, jeśli chodzi o wymianę powietrza w czytelniach, w bibliotece, wypożyczalniach, jest bardzo dobre. Zresztą w tej chwili nawet już mierzymy też poziom stężenia CO2, który wiąże się też z naszymi aerozolami z kolei, więc mamy powietrze bardzo dobre, czyste, takie jak w zasadzie w kurortach. I to pozwala, że pracujemy w zasadzie pełną parą, oczywiście z ograniczeniami typu maseczki, dezynfekcja rąk, odstępy dwumetrowe obowiązują w bibliotece, a w tej chwili maski, przynajmniej dla obsługi FPPF lub FPP2, czyli tego wyższego poziomu. Wprowadziliśmy to właśnie 2 tygodnie temu, zatem zabezpieczenia mamy też, uważam, na odpowiednim poziomie, przez co czytelnicy mogą oddawać książki, mogą wypożyczać, mogą też przychodzić do czytelni, zarówno prasy, jak i książek, do czytelni regionalnej. Mogą też podchodzić do regałów i to zrobiliśmy od razu, to znaczy się właśnie tego wspomnianego 30 listopada, czyli już ponad 2 miesiące jesteśmy otwarci dla czytelników. Można książki wybierać, wypożyczać. Jak mówię, jedynie program kulturalny odbywa się w zupełności, w 100% online, ale mamy też bardzo bogatą ofertę, jedną taką, myślę, z bogatszych w Polsce, powiem to z całą odpowiedzialnością. Od czasu wybuchu pandemii zamieściliśmy mnóstwo, ponad 100 wydarzeń do 200 wydarzeń w tej chwili już razem, zarówno na naszym YouTubie, jak i też i Facebooku bibliotecznym. Przypomnę też, że filie miejskie również są oczywiście otwarte. W innym nieco zakresie, ponieważ lokalowe warunki są tam nieco gorsze i w niektórych filiach i stąd też 4 filie na przykład wypożyczają w wejściu, a do pozostałych można wejść.
A wróciła obecność osób, które czytelników wróciła do poziomu sprzed pandemii, jeżeli chodzi o obecność w bibliotece?
Nie, jeśli chodzi o cyfry takie bezwzględne, czyli liczono ilość czytelników w roku pandemii, roku 2020, spadła. I to tak w taki sposób gdzieś około 15%. To jest zrozumiałe. Nie wszyscy mieli po prostu, niektórzy też obawiali się przyjść do biblioteki ze względu czy to na wiek, czy na oczywiście zagrożenie, które zawsze jednak istnieje, mimo że, jak powiedziałem, zminimalizowane w bibliotece, ale co z kolei jest pozytywne, to, że czytelnicy, którzy są zapisani do biblioteki i korzystają z niej, przeczytali więcej książek w roku 2020 niż w roku 2019. I to uwaga, to jest dosyć znaczna różnica, bo w roku 2019 statystycznie nasz czytelnik przeczytał 13 książek, wypożyczył 13 książek, a w roku 2020 wypożyczył prawie 18. Tę liczbę też oczywiście, ta liczba jest dlatego tak wysoka czy wyższa, dlatego że bardzo mocne działania prowadziliśmy, jeśli chodzi o wypożyczanie książek elektronicznych i audiobooków w systemie Legimi. Tych kodów darmowych mamy sporo. Pochwalę się, że mamy ich w tej chwili już miesięcznie 370 i to zaspokaja wszystkie potrzeby naszych czytelników. Zatem czytelnicy właśnie, patrzyliśmy dokładnie w dane statystyczne, może nie nadrobili, jeśli chodzi o ilość wypożyczenia, książkami drukowanymi, ale właśnie książkami wypożyczanymi elektronicznie, to tymi książkami e-bookami, mówiąc krótko. To znaczy, że właśnie to trzeba rozwijać i to jest potrzebne.
A ile tych kodów Legimi macie, proszę przypomnieć?
Od 1 stycznia jeszcze więcej, bo zwiększaliśmy w czasie pandemii tak stopniowo i doszliśmy w tej chwili do kwoty 370 kodów miesięcznie. W tej chwili już nie trzeba stać w kolejce, nie trzeba spieszyć się pierwszego dnia miesiąca, bo starcza ich w zasadzie przez cały miesiąc. Wszyscy nasi czytelnicy są zaspokojeni. Powiem, że za rok 2020 wypożyczono łącznie 25 tysięcy e-booków i audiobooków w systemie Legimi.
Ale audiobooki trzeba przyjść odpowiednio do państwa, tak? Czy to jest też... Live Online.
Można, na, tak, na nośniku CD, na płycie, ale można właśnie w tym systemie Legimi, czyli
w
portalu, tak, książki elektronicznej. Tam jest też wersja książek czytanych przez syntetyczną głos lub też przez znanych, bardzo lubianych aktorów. I powiem, że jest to pokaźna liczba, bo w systemie Legimi mamy do wypożyczenia łącznie 60 tysięcy e-booków. Tam naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, a zwłaszcza nowości. Jeśli natomiast chodzi o książki w postaci audiobooków, to jest tam liczba już zbliżająca się do 10 tysięcy audiobooków, czyli
jest
bardzo
czym
to
wybierać.
Wygodne. Tak, można sobie wyświetlić książkę na telefonie, swoim smartfonie i czytać, a jeśli nagle wsiadamy do samochodu, tak jak ja w tej chwili, mogę przełączyć sobie na lektora i ta książka jest dalej mi czytana.
Super. A proszę powiedzieć, bo taką działalnością biblioteki i popularyzatorską działalnością było organizowanie spotkań z autorami. Czy to jest prowadzone? Mówię online chyba, bo bezpośrednio nie można się spotykać, ale online jest, spotykacie się, macie taką możliwość?
Tak, dostosowaliśmy nasz program do tego formatu, że tak powiem, właśnie online. Czyli rzeczywiście spotkań z autorami książek jest mało, z tego względu, że autorzy jednak chcą spotkań z publicznością, chcą rozmawiać. Tak, na żywo. Takich propozycji mieliśmy dla naszych autorów, ale niestety nie korzystali za bardzo z tej możliwości. Dlatego też nasza oferta online jest dostosowana do tego medium. Czyli głównie ten program, powiem tak potocznie i krótko, robimy my, po prostu bibliotekarze, którzy wspaniale się z tym odnaleźli, czy to czytają książki, czy też rozmawiają o książkach, czy też czasami rzeczywiście zdarza się, że któryś z autorów opowiada o swoich książkach, a jak mówię, czekamy na zniesienie tych ograniczeń.
A na razie można bezpośrednio, jak pan powiedział, do biblioteki przyjść, jako że macie bardzo dobry system wentylacyjny i to pozwala na uniknięcie ewentualnego zakażenia, tak?
Tak, powiem, że powietrze mierzone dokładnie 2 tygodnie temu w salach, wypożyczalniach i czytelniach jest takie samo jak w parku obok.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Sławomir Szenwald. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo dziękuję za zainteresowanie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
A my już przenosimy się do Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Jest z nami dyrektor Andrzej Bóg. Witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Też mają państwo taki system wentylacyjny, który pozwala na to, że bez żadnego problemu, bez żadnej obawy można wejść do biblioteki?
No, przyznam się, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Mamy system wentylacyjny, to jest fakt. Natomiast czy on pozwala bez obawy wejść do biblioteki, no to powinien, ale jakby nie jestem ani specjalistą, ani nie mogę dać gwarancji, bo wiemy, jaka jest sytuacja. Natomiast oczywiście system wentylacyjny mamy, bo powstał stosunkowo niedawno, kiedy był taki duży projekt unijny i była modernizacja biblioteki. Mamy też wiele pomieszczeń klimatyzowanych, więc to wszystko, co powinno gwarantować takie bezpieczeństwo, ale jak wiemy z otaczającej rzeczywistości, no bałbym się gwarantować, bo myślę, że nawet specjaliści tego nie gwarantują.
W każdym razie w Gorzowie...
Ale biblioteka, na ile to jest możliwa, jest przyjazna odwiedzającym, przede wszystkim czytelnikom, a na tym się skupiamy, użytkownikom wydarzeń, że chwilowo nie, bo po prostu wydarzenia, które prowadzimy dość intensywnie, odbywają się online. Natomiast można do nas przybyć książkę sobie, czy też inne dokumenty związane z regionem, czy też film, czy audiobooki. No, całą gamę naszej oferty można z niej bez problemu i bez skorzystać. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich obostrzeń, wśród nich jest między innymi fakt, że zamawiamy książki poprzez katalog elektroniczny czy inne zasoby biblioteczne zamawiamy przez katalog elektroniczny, umawiamy się na odbiór i po prostu korzystamy. Także to jest taka bariera, jeżeli chodzi pozytywna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś przychodzi do biblioteki, obowiązuje go mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, maseczki, to jest wszystko oczywiste, to myślę, że nie muszę mówić. Poza tym wszystkie wypożyczone nasze zbiory zwracamy do tak zwanego biblioboksu, który jest przy wejściu biblioteki, przy głównym wejściu na powietrzu, więc to też jest w dużej mierze stwarza możliwe zasady bezpieczeństwa.
W każdym razie dyrektor...
Poza tym jeszcze tu, jeżeli mogę, to tak. Oczywiście nasza oferta naszej biblioteki jest bardzo w tej chwili bogata. Natomiast no myślę o trzech takich elementach tej oferty warto by wspomnieć, bo to są działania specjalne właśnie na ten czas, czyli digitalizacja na żądanie, czyli telefon, mail do biblioteki, prośba o zeskanowanie odpowiednich fragmentów książki, szczególnie to jest oferta dla badaczy, dla regionalistów i nie przychodząc można otrzymać potrzebny fragment książki. Oczywiście wszystko się dzieje zgodnie z prawem autorskim. Wysyłamy to mailem. Podobnie rzecz, którą żeśmy wprowadzili w ostatnim chyba dwóch tygodniach, ja dobrze pamiętam, czyli to się nazywa tak dość obiecująco bestseller w 72 godziny, czyli składamy dezyderatę zapotrzebowania na jakąś książkę, szczególnie tu myślimy o nowościach wydawniczych. Biblioteka natychmiast, jeżeli jeszcze nie zakupiła takiego tytułu, kupuje i w ciągu 72 godzin książka trafia na półkę, czyli trafia do katalogu, czyli jest możliwa do wypożyczenia, do udostępnienia. Jest też oferta dla osób, które w jakiś sposób no, mają barierę, żeby przybyć do biblioteki po odbiór książki czy jakiegoś innego dokumentu czy zbioru, czyli tak zwana książka telefon. To jest oferta, składamy zamówienie biblioteka wtedy przywozi taki zbiór. Także to są, no jest takich ofert oczywiście więcej, natomiast wszystko to jest na naszych stronach internetowych, facebookowych, twitterowych. Też trzeba powiedzieć, że biblioteka prowadzi całą swoją działalność i edukacyjną, na przykład w określonych grupach w sieci konwersatoria językowe z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego, z języka angielskiego. Cyklicznie odbywają się wszystkie wydarzenia, tyle że
online.
Możliwość uczestnictwa polega na tym, że trzeba albo spojrzeć na YouTube'a, albo na Facebooka bibliotecznego i tu są czwartki lubuskie tradycyjnie, w każdy czwartek są dzisiaj na przykład koncert poety i muzyka Andrzeja Kotina, ale też jest cyklicznie prowadzony Zielonogórski Salon Poezji, czytelnia dramatu, to są wydarzenia i wiele innych, które prowadzą i nasze agendy podstawowe i mediateki, których mamy dwie i lubuskie laboratorium książki. Także no, jedynym naszym zmartwieniem, mankamentem jest to, że nie można przyjść i tak jak dawniej spotkać się na przykład na sali Janusza
porozmawiać.
Uczestniczyć bezpośrednio.
Sławomir Szczęfel. Mamy
też przeróżne platformy kontaktu, czyli tak zwane platformy najbardziej chyba mobilną Microsoft Teams, gdzie odbywają się spotkania, szkolenia, konwersatoria bibliotekoznawcze i tak dalej. Click meeting, także to wszystko, co jest możliwe, co daje szansę nie tyle bezpośredniego kontaktu, a jednak kontaktu, spotkania, podczas którego się widzimy, czy też korzystamy z czatu, także jeżeli jest spotkanie transmitowane, to można zadawać pytania, wyrażać opinie, więc no, jakby biblioteka stara się tu cały czas nie zaniedbać kontaktu z czytelnikiem, z użytkownikiem.
A dużo mniej osób w ubiegłym roku było w bibliotece niż w czasie przed pandemią. W Gorzowie było to około 15% osób mniej.
No myślę, że w tych granicach 10-15% to
A wzrosła aktywność osób, które cyfrowo właśnie odwiedzają bibliotekę?
Naturalnie. Tu kolejne informacje, bo tego jest dużo, ale po pierwsze usługa Legimi, czy takie hasło, które powoduje, że nasz czytelnik, pobierając w mediatece Góra Mediów każdego miesiąca kod, może korzystać, jeżeli ma pocketbooka, czyli taki czytnik e-booków, może korzystać z tej usługi i ma wtedy dostęp bezpłatnie do 50, jeśli dobrze pamiętam, 6 albo 8 tysięcy najnowszych tytułów. To jest ważne, że to jest beletrystyka, bo nie mówię tu o dostępach, które są też do książki naukowej poprzez e-booka. Ale też to jest coś takiego, co wkrótce się zdarzy, czyli też biblioteka w takim programie pilotażowym na podstawie umowy z taką największą firmą, która zajmuje się właśnie dystrybucją, sprzedażą i pocketbooka, czyli takiego najbardziej popularnego czytnika, już od 1 marca też będzie wypożyczać. Na razie będzie to program pilotażowy, o którym już mówimy, ale będzie można wypożyczyć od 1 marca taki czytnik. Oczywiście przy zachowaniu pewnych formalności i będzie można korzystać również z e-booków, czyli tak zwanych książek cyfrowych. No naszym też olbrzymim atutem naszej biblioteki tu w województwie jest Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, tak zwane ZBC, którą prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim, a konkretnie z Biblioteką Uniwersytecką, gdzie w ostatnim czasie zamieszczamy olbrzymie ilości zdigitalizowanych książek, dokumentów życia społecznego.
Co studentom zdecydowanie ułatwia studiowanie, tak, i wypożyczanie tych książek.
Muszę powiedzieć, że ostatnio żeśmy, to taki duży sukces, bo pojawił się milionowy użytkownik naszej cyfrówki, jak to popularnie nazywamy, więc to świadczy i w ostatnim czasie ta ilość korzystających wzrasta bardzo, więc myślę, że to też jest coś, zresztą co cieszymy się, bo to była oferta już od dawna Biblioteki Norwida, zresztą wielu bibliotek, ale w ostatnim czasie cieszy się olbrzymie powody.
A filie normalnie funkcjonują?
Tak, w tej chwili filie wszystkie, jakie mamy, czy 12 i Lubuskie Laboratorium Książki, bo to jest agenda na Jędrzychowie. Nasza biblioteczna, wszystkie filie funkcjonują. Mówimy tu o udostępnianiu. Tam, jeżeli chodzi o wydarzenia, to też odbywają się spotkania dyskusyjnych klubów książki, na przykład wszystko to się odbywa online, natomiast i szereg takich działalności spotkaniowych, uwzględniając i twórców regionalnych, ale nie tylko, odbywa się w sieci. Natomiast książkę można wypożyczyć też przy zachowaniu bardzo określonego rygoru. Można też skorzystać z naszej czytelni w Gmachu Głównym, ale trzeba wcześniej to zgłosić, umówić się i oczywiście dystans, to wszystko musi być zachowane. Podobnie w tej chwili wypożyczalnia ogólna też świadczy tę usługę, wolny dostęp do pokoju, oczywiście przy też rygorach sanitarnych. Także biblioteka bardzo intensywnie w tej chwili pracuje.
Dziękuję bardzo.
I widać, że jest ta usługa, ta oferta bardzo pożądana.
Także jeżeli ktoś chce się zapisać czy skorzystać z biblioteki, najlepiej zajrzeć na stronę. Tam są zasady opisane dokładnie, jak funkcjonuje biblioteka.
Facebook, Twitter, to wszystko są portale, na których my promujemy te usługi. I też korzystając z tej okazji, jeszcze chciałbym ostatnie zdanie zaprosić 25, czyli za tydzień. Będziemy transmitować na żywo, ale bez udziału publiczności, Galę Wawrzynów Lubuskich, czyli literacki, naukowy i dziennikarski. Będzie transmisja, będziemy, dzisiaj ogłosiliśmy nominację a podczas tej gali przy zachowaniu reżimu będziemy wręczać główne nagrody. Można to będzie oglądać w sieci na Facebooku Bibliotyki, także serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypomnę, był Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze.
Kłaniam Dziękuję się. Powodzenia. Już za 7 minut godzina 15, o 15 będą wiadomości. Miłego popołudnia państwu życzę, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.